radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany inżynier Rafał Lech, profesor Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Główne zainteresowanie badawcze pana profesora dotyczą m.in. rozpraszania fal elektromagnetycznych, techniki mikrofalowej i pola elektromagnetycznego, a profesor Rafał Lech jest też ekspertem w zakresie technologii 5G. I na te tematy będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać. Proszę powiedzieć, panie profesorze, na początek, czym jest technologia 5G i do czego nam właściwie jest potrzebna?
Technologia 5G jest piątą generacją systemów komunikacji bezprzewodowej czy mobilnej. No i potrzebna jest ona właśnie do tego, aby do komunikacji, do szybkiego dostępu do internetu.
To jest taka najprostsza jakby definicja, po co to wszystko jest, natomiast troszkę zdemonizowana chyba w naszym społeczeństwie, tak? Bo czy nam coś grozi, jeśli my będziemy stosować 5G? Czy to jest taka technologia, która no, jest nieunikniona do tego, żebyśmy się rozwijali technologicznie?
Jest ona wprowadzana właśnie między innymi dlatego, że obecna konfiguracja sieci, z której korzystamy, czyli bazująca na tych poprzednich generacjach, 4G, 3G i tak dalej, no nie byłaby w stanie obsłużyć tego prognozowanego ruchu, czyli po prostu sieć komórkowa polega na tym, że mamy stacje bazowe, do których nasze telefony się łączą. Teraz każda sesja bazowa ma pewne swoje ograniczenie związane z liczbą możliwych połączeń. I jeżeli po prostu tych urządzeń wokół stacji bazowej będzie za dużo, no to nie wszyscy mogą uzyskać takie połączenie. Taki problem mógłby zaistnieć już niedługo, załóżmy w miejscowościach nadmorskich, które normalnie mieszkańców jest niewiele, ale latem, gdy przyjeżdżają turyści, no może się okazać, że nie wszyscy uzyskają dostęp do sieci.
I to jest też taka sieć, która jednocześnie obsługuje tak zwany internet, czyli nie tylko, że my dzwonimy i rozmawiamy przez telefon, tak, czy przez smartfona, ale też korzystamy właśnie z przesyłu danych różnych, tak?
Oczywiście, to jest to do jednego do drugiego. Teraz właściwie głównie się korzysta z tego przesyłu danych. Smartfony nam służą do kontaktu, do możliwości obsługi internetu, natomiast do rozmów już rzadziej.
Te transfery danych są naprawdę coraz większe, bo się mówi, że to są olbrzymie w tej chwili już prognozy, że będą potrzebne, no bo właściwie można powiedzieć, że każde urządzenie, które my kupujemy, to jest jakiś smart. Można się nim połączyć do internetu, chociażby urządzenia do gotowania, lodówki, telewizory, no wszystko, co mamy w domu, również może współpracować z siecią internetową, czyli to też jakby zabiera transfer?
Tak, każde urządzenie podłączone do internetu wymaga jakiegoś transferu danych. Chce się, żeby ten transfer był jak największy, jak najszybszy i sieć G oferuje jakby dziesięciokrotnie większy względem tego, co teraz mamy. Przynajmniej takie prognozy są, że ma on zapewnić transfer do 10 gigabitów na sekundę.
A panie profesorze, a na jakim etapie my jesteśmy obecni, jeśli chodzi o wdrażanie tej technologii w Polsce? Bo rozmawialiśmy jakiś czas temu, to było kilka lat temu, i ta sieć była dostępna tylko w dużych miastach. Coś się zmieniło w tym zakresie?
No, według danych, jakie udostępniają nam operatorzy, to sieć 5G nadal jest głównie dostępna w tych większych miastach, ale tak z miesiąca na miesiąc widać, że ten zasięg się rozszerza.
Mamy też możliwość, na przykład mając te urządzenia, którymi obecnie się posługujemy, które obsługują tą sieć 4G tam w LTE. Czy te telefony, nasze smartfony będą działać w 5G? Czy stoimy przed takim momentem, że trzeba będzie to wszystko zmienić, kupić nowe urządzenia, bo nie będziemy mogli skorzystać z tej technologii, jeśli nie będziemy ich posiadać?
Nie. Sieć G zakłada tak zwany wielodostęp radiowy, to się nazywa, czyli w zależności od potrzeb mamy możliwość wykorzystania różnych wszystkich innych sieci, które są dostępne. Zatem założenie jest takie, że sieć 5G będzie współpracować z tymi poprzednimi generacjami sieci. Czyli nie musimy już właściwie dzisiaj wymieniać naszych telefonów, naszych urządzeń nowe. Natomiast no, coraz więcej producentów oferuje na rynku już tego typu urządzenia i pewnie niedługo tylko takie będą dostępne.
A jakie zmiany już są odczuwalne? Jakie już dała ta technologia dla takiego przeciętnego obywatela?
No, zauważalny jest przede wszystkim ten znaczny wzrost prędkości transferu danych. To jest jako pierwszy element, który zauważymy. Natomiast sieć też ma zapewnić transfery do 10 gigabit na sekundę, ale też wzrost pojemności sieci, czyli możliwość dołączenia możliwość jednoczesnej obsługi nawet do miliona urządzeń na jednym kilometrze kwadratowym, ale też minimalne opóźnienia w transferze danych na poziomie około 1 milisekundy. No to są dane, które te techniczne, z których można coś jakby wykorzystać te dane w jakiś sposób. Prognozuje się, to są takie prognozy, że po pierwsze, tak jak wspominałem, będzie to zwiększenie transferu danych. Drugie, możliwość dołączenia dużej liczby urządzeń tak zwanych o niskim poborze mocy, czyli tak zwanych urządzeń internetu rzeczy. Zatem powiedzmy upowszechnienie się opasek inteligentnych, urządzeń monitorujących stan zdrowia, na przykład rozwój inteligentnych miast, czy inteligentnego rolnictwa. Tam wszystko w tej 5G będzie inteligentne. No i też ta ultra niezawodna transmisja o niskich opóźnieniach, jak wspominałem, to jest 1 milisekunda, gdzie w tych poprzednich generacjach to było kilkaset nawet razy więcej.
A mógłby pan profesor się zatrzymać i rozwinąć to, co to znaczy z tymi opóźnieniami, że jak my wysyłaliśmy komuś na przykład maila z dużym plikiem, to...
To bardziej nie chodzi o maila z dużym plikiem, no bo co jak przyjdzie po 1 milisekundzie czy po 10 milisekundach, to tego nie zauważamy. Natomiast to ma jakby znaczenie do tego, że można to wykorzystać do takich tak zwanych zastosowań krytycznych. Czyli na przykład będzie możliwość poprzez sieć G sterować, powiedzmy, rozwinąć transport autonomiczny, sterować dronami, czy też rozwinąć zdalną medycynę. Tylko że nie w sensie teleporady, tylko na przykład prowadzenie pracy na odległość. Czyli... Bo te opóźnienia tam są po prostu potrzebne bardzo jak najmniejsze i ta 1 milisekunda już zapewni taką pracę, jak powiedzmy przy łączu się światłowodowym, gdzie jest też opóźnienia są bardzo małe.
Czy ta technologia będzie na przykład możliwa do odrzucenia przez takiego indywidualnego człowieka, który na przykład powie, ja nie chcę korzystać z 5G, będzie to możliwe?
Jeszcze a propos, czy to będzie rewolucja, to mówię, to wszystko się okaże, bo to, co tam przedstawiam, to są pewne scenariusze, prognozy wynikające z tego, jakie parametry techniczne będzie miała ta sieć 5G. Natomiast czy możemy nie korzystać z tej sieci? No teraz przy aktualnym zasięgu jeszcze właściwie niewiele osób ma do niej dostęp. Natomiast czy będziemy potrzebować? No to wszystko zależy, jakie właśnie my mamy potrzeby. Można się zastanowić, powiedzmy, jeżeli teraz nie mielibyśmy smartfonów, które mają dostęp do tej sieci 4G, LTE, tylko na przykład korzystalibyśmy z dużo wolniejszej sieci 3G albo z sieci jeszcze 2G, gdzie można było tylko dzwonić i wysyłać SMS-y, to czy to nam by w tym momencie wystarczało? No to pewnie tak samo będzie za 10 lat, jak się rozwinie w pełni ta sieć 5G, gdzie będzie wychodziła kolejna generacja. No też można by się zastanowić, czy będąc w tyle, wystarcza nam to po prostu do funkcjonowania.
Wspomniał pan o tym, że nie wiadomo jeszcze, jak będzie z tą rewolucją, ale tak sobie myślę, że była kiedyś taka rewolucja przemysłowa przed laty i zastanawiam się teraz, czy ta technologia będzie istotna dla biznesu, bo jak się czyta o 5G, to słyszymy, że maszyna się będzie komunikowała z maszyną. Co to tak w praktyce może oznaczać dla przemysłu, dla tego, co dla nas jest też istotne i ważne?
Jeżeli chodzi o te kontaktowanie się maszyn z maszynami, no to już teraz właściwie maszyny mogą się komunikować, już przy użyciu tych systemów, które aktualnie istnieją. Natomiast sieć 5G po prostu zaoferuje nowe możliwości, czyli będzie można się tę komunikację rozwinąć na jakiś większy obszar na tej zasadzie.
Jak pan obserwuje na przykład działania Chińczyków w pandemii, oni izolowali całe miasta, całe rejony, kontrolowali migrację ludności poprzez dopuszczanie do dostępu tylko do niektórych miejsc osób, które były niezakażone koronawirusem, to tam widział pan jakieś elementy tych technologii nowoczesnych w tej kontroli takiej i w tej ilości danych i w ilości osób, które musieli skontrolować? Było to gdzieś widoczne?
Czy było widoczne, bezpośrednio wykorzystywane, no to ciężko powiedzieć. Natomiast czy można tych technologii, nie tylko 5G, 4G, tam 3G użyć do kontroli ludności czy inwigilacji? No oczywiście, że tak, że można. No, używając smartfona z dostępem do sieci, niejako zgadzamy się na udostępnienie swojej lokalizacji. No, operatorowi, ale też innym osobom czy instytucjom, jeżeli mamy odpowiednie aplikacje zainstalowane na tym urządzeniu. Także no, fakt ten na przykład jest wykorzystywany w mapach Google, które właśnie oferują funkcję podglądu obciążenia w ruchu drogowym, no i na tej podstawie na przykład sugerują trasę dojazdu z ominięciem korków. Czyli no, sam korzystam właśnie z tej funkcji codziennie jadąc do pracy, no, bo to mi ułatwia, czy umożliwia mi ominięcie właśnie tych korków.
A wojskowość? Widać na przykład teraz potencjał dla 5G w technologiach wojskowych?
Czy sieci 5G, czy sieci mobilne, takie jak 5G, typu 4G, no, są technologiami przeznaczonymi na rynek cywilny, czyli taki sektor zastosowań komercyjnych głównie, czyli sieć działa dobrze, jeżeli infrastruktura sprzętowa jest sprawna. Że istnieją na przykład stacje bazowe, do których można się dołączyć. Natomiast jeżeli mamy działania wojenne, w których łatwo takie stacje zniszczyć, no to po prostu sieć przestaje działać. Zatem wojsko, no, ma swoje systemy w komunikacji, no, korzysta z technologii, które, no, trudniej zniszczyć, na przykład komunikacja przez satelity.
Elon Musk dostarczył Ukraińcom teraz, żeby mogli się komunikować, jakieś urządzenia, które współpracują z satelitami.
Tak, komunikacja przez satelity, no, to jest trudniej po prostu zniszczyć.
Jakie są w tej chwili trendy takie w badaniach naukowych, w tych tematach związanych z sieciami, z badaniami nad polem magnetycznym i tą technologią 5G w naukach inżynieryjnych. Nad czym Państwo na przykład w tej chwili pracujecie i co jest jakby głównym takim polem do badań, co trzeba jeszcze wyjaśnić, w jakim kierunku to wszystko idzie?
Znaczy, technologia 5G już weszła w fazę wdrożenia i nie jest przedmiotem badań. Znaczy, jeżeli chodzi o sprzęt i część programową. Także to już się nie rozwija. Zatem w publikacjach, w konferencjach naukowych mówi się już o sieci 6G. Także się rozwija po prostu kolejną.
Czym ona się będzie różniła od tej 5G?
A, to zobaczymy.
To jeszcze nie wiadomo, tak?
Jeszcze nie wiadomo. To jest wszystko wstępna faza. Ale już się mówił właśnie o tym, że będzie 6G, będzie coś zawsze szybszego, lepszego.
Doktor habilitowany inżynier Rafał Lech, profesor Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest z nami. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor Rafał Lech z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jeśli 5G to jest taka technologia, o której się mówi, że jest bardzo obiecująca, pan wspominał już też, że w przygotowaniach nawet 6G jest, to dlaczego to się spotyka pana zdaniem z takimi społecznymi protestami? Ludzie się po prostu boją, protestują, nie chcą tego. Niektórzy oczywiście.
No tak, to wprowadzenie nowych technologii przeważnie wywołuje strach lub ludzi jakieś nieufności czy podejrzenia. No, przeważnie zawsze tak było. Znaczy nie zawsze, ale często tak z tym się zdarza. No, przykładowo, gdy otwierano kolej w Anglii w XIX wieku, czy na przykład wprowadzano pierwszy telefon, taki ten kablowy, albo na przykład, gdy otwierano pierwsze kino, gdzie pokazywano obraz ruchomy, no to wszystko to budziło pewne, ludzie podchodzili do tego z rezerwą, można powiedzieć. Teraz wprowadzanie wcześniejszej generacji, w sieci czwartej generacji, trzeciej generacji, też się wiązało z protestami zawsze. No, pamiętam, jak w latach 90., jak powstawały te pierwsze stacje bazowe, w pewnej miejscowości taka stacja powstała. Oczywiście spotkało się to natychmiast z protestem. Ludzie skarżyli się na bóle głowy, złe samopoczucie, wymioty spowodowane właśnie wpływem fal elektromagnetycznych. No, okazało się, że co prawda stację postawiono, ale jeszcze ona nie została uruchomiona, no, co może sugerować, że mamy wtedy czynienia z pewnymi czynnikami psychologicznymi i też ze strachem.
Co takiego pana zdaniem ten lęk może budzić, ten brak może wiedzy, jak to wszystko działa, takiej powszechnej wiedzy? Obawiamy się zawsze czegoś, czego nie znamy, tak? Czegoś nowego.
I no tutaj, głównie o to chodzi, tak?
Tutaj
głównie o to chodzi,
też,
o ten strach, mi się wydaje.
Też dużo jest takich fałszywych informacji na ten temat, które są rozpowszechniane. A w pana opinii to się będzie zmieniało w momencie, kiedy ta sieć zacznie działać, coraz więcej ludzi będzie się przekonywało, że to jest coś, co nam naprawdę życie może ułatwić?
No tak mi się wydaje, że to widać po poprzednich generacjach. Prowadzono 3G, były protesty, ludzie przyzwyczaili się do tego, zobaczyli, że to nie jest groźne. Prowadzono 4G, to samo. Były dokładnie takie same protesty jak teraz. No było może ich mniej, bo albo mniej o tym było w mediach słychać, ponieważ no, był mniejszy dostęp do tego internetu. Ta sieć 4G wprowadziła nam, umożliwiła ten dostęp taki bardziej powszechny. No i widać po prostu ludzie, nawet niszcząc te stacje bazowe gdzieś tam, nagrywają tymi telefonami to, co robią. Także no, tak się przeczy jedno.
No właśnie, bo tu chodzi chyba też, że trochę takie obawy budzą te anteny, stacje przekaźnikowe, wieże duże, wysokie. Trzeba będzie tą liczbę tych anten powiększyć i pojawią się ludzie, którzy będą montowali anteny, więc mieszkańcy tych okolic mogą protestować, mają się czego obawiać, czy te anteny będą bezpieczne.
Obawiać się nie mają czego, natomiast rzeczywiście tych anten musi powstać więcej. A to dlatego, że ta sieć 5G będzie wymagać rozbudowy sieci szkieletowej, dlatego że będzie pracować w innych pasmach częstotliwości.
Czyli to, co mamy, jest niewystarczające albo nie będzie działało dobrze, tak?
Nie, ono będzie działało z poprzednimi generacjami, natomiast 5G będzie wymagało nowych stacji bazowych, nowych punktów dostępowych, dlatego że mamy tam trzy takie pasma częstotliwości w częstotliwości 700 MHz, takie jak powiedzmy wokół takiej częstotliwości, jak teraz działają aktualne systemy. Drugie to jest tutaj pasmo niższe, pasmo średnie wokół częstotliwości 3,6 GHz, czy tak pomiędzy Wi-Fi, jak mamy w domu 2,4 i 5 giga, to jest dokładnie tam pomiędzy tymi systemami. I pasmo wyższe, które dopiero później będzie wchodziło na częstotliwości, działające wokół częstotliwości 26 GHz. No im wyższe pasmo, czy im wyższa częstotliwość, taka zasada jest, że transmisja jest na krótsze odległości. Dlatego te pasma wysokie będą pokrywały miejsca, w których jest akurat dużo osób. Te sieci działające na niższych, znaczy niższych pasmach, to będą pokrywały większe obszary. I tak starczy powiedzmy jedna antena na jakiś większy obszar. Natomiast te punkty dostępowe działające w tym wysokim paśmie, no to one będą miały zasięg kilkuset metrów maksymalnie.
Jak wygląda taka antena? Trzeba będzie budować wieżę, żeby to działało, czy wystarczy na przykład skorzystać z tej infrastruktury, która już jest i tam dołożyć tylko coś?
Część anten oczywiście będzie dokładana do tych, na tych wieżach, które aktualnie istnieją, no ale część, będą to anteny dużo mniejsze, o mniejszym zasięgu, o dużo mniejszej mocy. I pewnie pojawią się na słupach, na lampach, w fasadach budynku również, także tych punktów pojawi się po prostu więcej.
Jak ona wygląda?
No właśnie różnica w konstrukcji anten, tych działających na 5G jest taka, że względem poprzedniej generacji, że będą to anteny, które wykorzystują taką technologię Massive MIMO, to się nazywa, czyli będą to szyki, rozbudowane szyki antenowe, które zapewnią, znaczy zwiększą efektywność komunikacji i sygnał będzie z tych anten wysyłany tylko w kierunku urządzenia, a nie tak jak jest teraz rozsyłany równomiernie dookoła.
Czyli w praktyce to się będzie odbywało tak, że jak ja się znajdę gdzieś w okolicy takiej anteny, to ona mnie zobaczy, tak?
Ona nie świeci, tak jest sobie, ale nie świeci, nie wysyła tego sygnału. Natomiast jeżeli będzie pani potrzebowała mieć dostęp do internetu w danej chwili, czy będzie pani chciała zadzwonić, no to antena się połączy z pani urządzeniem, natomiast dookoła, jeżeli będą przybywali ludzie, no to ta antena nie będzie, tak mówiąc kolokwialnie, na nich świecić. Nie będzie te promieniowania do niej dochodzić. Czyli punktów dostępowych, można powiedzieć, będzie więcej, ale ze względu na zastosowanie tych anten o tej sterowanej wiązce, można też oczekiwać, że średnia ekspozycja środowiska na fale elektromagnetyczne będzie zmniejszona.
One będą po prostu inaczej działały niż te obecne. Będą Czyli teraz tak naprawdę można powiedzieć, że w tej chwili to się odbywa inaczej, jednak jakaś zmiana będzie. A jak taka antena? One są duże, czy to są takie raczej mniejsze anteny? No jak wyglądają? Bardziej jak satelitarna, czy bardziej może nam się kojarzyć z anteną samochodową?
Znaczy będą podobne jak teraz, które widzimy na masztach, które gdzieś tam na budynkach są, czy właśnie na takich masztach zamontowane. Będą bardziej może kwadratowe, że tak powiem, bo to będzie szyk antenowy, planarny. Teraz widzimy, one są takie podłużne anteny, tam będą w technologii 5G bardziej kwadratowe. No tak, przynajmniej z technicznego punktu widzenia powinny mieć taki kształt. Natomiast te, które będą montowane na słupach, to będą po prostu dużo mniejsze, no bo będą obsługiwały wyższe pasmo częstotliwości. Z częstotliwością długość fali się zmniejsza, zatem też wielkość anteny się będzie zmniejszała.
Czyli tak naprawdę tych anten pojawić się będzie musiało więcej, bo tak jak pan profesor mówi, one działają na krótsze dystanse.
Żeby zapewnić pokrycie terenu jakiegoś szerokiego, żeby ta sieć była 5G dostępna cały czas, żeby nam nie zerwało tej sieci.
Z czym to się będzie wiązało dla mieszkańców na przykład mniejszych miejscowości? Oni później będą mieli dostęp?
Pierw pokrycie będzie tam, gdzie mamy dużo skupiska ludności, gdzie więcej użytkowników będzie miało do tego dostęp, czyli te duże miasta, szlaki komunikacyjne, to w pierwszej kolejności będzie pokryte, natomiast mieszkańcy mniejszej miejscowości będą pewnie musieli poczekać. Sam będę musiał poczekać, bo też czekam na to, żeby to 5G się pojawiło u mnie.
Panie profesorze, a czy te sieci piątej generacji mogą współpracować z systemami satelitarnymi, właśnie na przykład z GPS-ami w naszych telefonach, w samochodach? Jak to wygląda? Jakie to da możliwości?
Sieci satelitarne i komórkowe to są oddzielne systemy, one bezpośrednio nie współpracują, także tu nie można go powiązać. W telefonie może być kilka anten, w każdym urządzeniu może być kilka anten, które są potrzebne do połączenia z dowolnym systemem. No, w samolotach na przykład mamy do kilkadziesiąt albo kilkaset nawet anten różnych, które się łączą z różnymi systemami. To mamy nawigację, mamy właśnie łączność. No.
A jak wygląda to, jeśli chodzi o te fale? Bo wiele osób się denerwuje, niepokoi, nie wie może, albo ma obawy związane z 5G, właśnie jeśli chodzi o fale, że to może być szkodliwe dla zdrowia, albo też, że po prostu ktoś nas śledzi przez tą technologię. To jest możliwa taka sytuacja?
Tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o użycie smartfona czy z dostępem do sieci, no, używając tego smartfona zgadzamy się na udostępnienie swojej lokalizacji jakby innym osobom. I to nie tylko w sieci 5G. Znaczy, to było w poprzednich generacjach samo to działało. Zatem no, nie ma co się obawiać tego śledzenia, gdyż właściwie sami się na to godzimy. Fale elektromagnetyczne mogą mieć różne częstotliwości, przede wszystkim trzeba od tego zacząć, bo mamy do czynienia z różnymi falami, mogą mieć różne częstotliwości albo też długości, bo to można przeliczyć jedno na drugie. Mogą się zmieniać powiedzmy od pojedynczych herców, w wniosku mamy w domu 50 herców, to są też fale elektromagnetyczne, czyli fale bardzo długie do fal bardzo krótkich, takich jak na przykład światłowidzialne, czy ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, czy promieniowanie gamma. No i właśnie każdy z tych pasm znajduje zastosowanie w praktyce. No bo korzystamy.
Ale nie wszystkie są groźne. Niektóre...
No właśnie, bo to mówimy na przykład o tych niskich częstotliwościach wykorzystujemy na przykład w transmisji radiowej telewizyjnej, w płatnościach zbliżeniowych, czy w rezonansie magnetycznym, w telefonii komórkowej, radarach różnych, a później jak przechodzimy wyżej w częstotliwości, to mamy noktowizję, transmisję światłowodową, utwardzanie plomb dentystycznych na przykład, też to są fale elektromagnetyczne, w końcu tam zdjęcie rentgenowskie, czy tomografia. Oczywiście fale inaczej oddziałują na organizm ludzki, jeżeli mają niską częstotliwość, a inaczej, jeżeli mają wysoką częstotliwość. No i jest taka granica pomiędzy właśnie światłem widzialnym a ultrafioletem, gdzie fale elektromagnetyczne mogą doprowadzić do efektu jonizacji. I co to znaczy? No, czy mówiąc ogólnie, mogą zmienić lub zniszczyć strukturę atomową materii. Natomiast zakres częstotliwości fal, które wykorzystujemy w komunikacji mobilnej, takie jak 5G, 4G i te poprzednie wszystkie generacje, no, należy do zakresu tego niejonizującego.
Czyli tych bezpiecznych.
Czyli dużo, dużo poniżej tej granicy to jeszcze jest. No, czyli inaczej można, że pojedynczy foton takiego promieniowania radiowego, no nie ma tak dużej energii, żeby przykładowo zerwać wiązanie chemiczne. Natomiast co może zrobić? No bo pytanie, to jak oddziałuje? No promieniowanie takie niejonizujące, czyli to jest te, które używam w telefonii komórkowej, no ma głównie efekt tak zwany termiczny. Taki, który jest wykorzystywany na przykład w kuchenkach mikrofalowych do podgrzewania jedzenia. No ale z drugiej strony w kuchenkach mikrofalowych i mamy też Wi-Fi, mamy 5G, no to co, czy taki telefonem możemy sobie ugotować na przykład komórki w mózgu? No oczywiście, że nie, bo te fale używane w telefonach komórkowych mają moc tysiące razy mniejszą od tej, która jest używana w kuchence mikrofalowej, co oznacza, że powiedzmy nasz mózg, tutaj głowa odczuje jakąś zmianę temperatury co najwyżej na poziomie pojedynczych stopni, no a takie niewielkie zmiany temperatury ciała aktywują w organizmie pewne mechanizmy odprowadzania ciepła, na przykład zwiększenie przepływu krwi i ze znacznie na pewno większymi zmianami temperatur spotykamy się biorąc kąpiel, bo powiedzmy gorącą albo opalając się.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele fal na nas oddziaływuje w takim codziennym życiu, prawda? Płatności zbliżeniowe, chociażby Wi-Fi, tak? Jaka to jest częstotliwość?
Wi-Fi to jest też z zakresu takiego, jak używam w telefonie komórkowej, bo tu mamy dwa systemy Wi-Fi, które są w routerach w naszych domach, 2,4 GHz i 5 GHz.
Czyli my właściwie przebywając w domu, gdzie mamy Wi-Fi, cały czas jesteśmy poddawani działaniu tych fal.
No może być pod wpływem fal, tak. Te fale sobie wokół nas sobie tu krążą.
Niektórzy z naukowców twierdzą, że tutaj nie chodzi w sieci 5G, nie jest problemem jakby właśnie ta moc promieniowania, tylko ten impuls. Co to tak naprawdę, jak to można wytłumaczyć? O co chodzi z tym impulsem?
impuls zawsze jest niedobry, no bo ma szerokie, szerokie widmo, można powiedzieć. Tak? No, czajnik elektryczny, gdy się włącza czy wyłącza, no też generuje taki impuls. No, słychać go czasami nawet, jeżeli mamy blisko odbiornik radiowy, że tam jakieś zakłócenie jest. No takie impulsy mogą, no, mogą zaszkodzić głównie urządzeniom elektronicznym, jeżeli one nie są jakby odpowiednio zabezpieczone. No, impuls no, istnieje
też taka... A czy to może na człowieka w jakiś sposób oddziaływać, na organizm? Taki impuls z sieci 5G, który gdzieś tam przyjdzie, no
te moce są na tak małe w porównaniu do impulsów, które są przez inne urządzenia. Każde urządzenie elektroniczne, każdy tam silnik się włącza, taki impuls generuje. Natomiast moce, które są przesuwane w sieci 5G są na tyle małe, że no nie ma jakby badań, które pokazują, że to ma jakiś wymierny wpływ.
A czy pojawienie się technologii 5G wiąże się z jakimś większym narażeniem dla nas na cyberataki, że ktoś będzie chciał przejąć nasz sprzęt domowy czy jakieś inne urządzenia, które będziemy używali w takim codziennym życiu?
No, każde urządzenie, które jest podłączone do sieci, do internetu, jest narażone na jakieś cyberataki. I to niezależnie, czy to jest sieć 5G, czy to była 4G, czy też połączenie kablowe zwykłe, które mam w domu. Także no, coraz też widzimy, że coraz więcej urządzeń jest podłączonych do sieci i stają się one wtedy inteligentne, tak w cudzysłowie mówiąc inteligentne. No, może być, że żyjemy w czasach, w których no, biura podróży oferują nam wycieczki w kosmos. No, ekspres wie, kiedy się obudzisz i masz ochotę na kawę, a lodówka próbuje za ciebie zrobić zakupy.
No właśnie, i teraz czy jakiś haker nam się włamie do lodówki?
No właśnie, no coraz mówię, więcej tych urządzeń jest, coraz więcej od nich wymagamy i coraz więcej, jakby coraz bardziej jesteśmy od nich zależni, żeby nie powiedzieć uzależnieni. Zatem jeżeli, no im bardziej się uzależnimy, no tym większy ból będzie, jeżeli taki haker nam się przejmie kontrolę.
Jak się włamie do naszej lodówki, to jeszcze może nie będzie jakiś wielki problem. Gorzej jakby się włamał do jakichś systemów bezpieczeństwa poprzez tą sieć, no ale tak jak pan mówi, to się może zdarzyć nawet w tej chwili również. Tylko czy nie będzie mu łatwiej po prostu?
Nie wiem, czy łatwiej będzie. No, dane przesyłane w sieciach bezprzewodowych, jak i też przewodowych, no są szyfrowane, zatem one są bezpieczne, dopóki ktoś tylko szyfruje.
Tak, tylko że jeśli mamy na przykład sieć domową, w której będzie jakieś ważne urządzenie, albo sieć właśnie dotyczącą jakiegoś bezpieczeństwa, jednocześnie w tej samej sieci będzie lodówka, to czy ta lodówka nie może stać się jakby elementem, który pomoże temu hakerowi dokonać takiego cyberataku?
No więc jak najbardziej, jeżeli mamy więcej urządzeń, każde, jeżeli jest niebezpieczone, no to jest potencjalnie taką furtką dla hakera.
Będziemy się mogli jakoś przed tym zabezpieczać?
No cały czas są robione różne systemy kodowania, różne programy antywirusowe, które wykrywają potencjalne takie luki w oprogramowaniach, no i tylko w ten sposób. No jeżeli chodzi o te ataki, no to sieć 5G specjalnie to nic nie zmieni. Tak jak do tej pory mieliśmy 4G czy 5G, po prostu będzie tylko szybszy ten dostęp do informacji, natomiast pod względem ataków to sytuacja jest taka jak w tej chwili. To też nie zależy, czy to będzie 5G, czy to będzie nawet połączenie kablowe światłowodowe. No to jest
no właśnie, bo chciałam pana też zapytać o te światłowody. Czy one nie są jakimiś, nie wiem, alternatywą, nie powinny być, albo no, nie byłoby bezpieczniejsze, lepsze dla nas? No one nie są, no to są połączenia kablowe jednak mimo wszystko,
no właśnie, tak? Światłowody nie są alternatywą dla sieci mobilnych. No, mają inny zakres zastosowań. No, światłowody łączy się do terminali stacjonarnych, do komputerów, które stoją w domu. No, oferują oczywiście duże prędkości, ale no, sieci bezprzewodowe no, nie połączy się światłowodem. Także to nie można tego...
Chcemy bezprzewodowo, musimy liczyć na te 5G, a potem na 6G, a potem na 7G
i tak dalej.
I tak dalej, i tak dalej. Mówił pan, że pan czeka na te 5G u siebie w domu, tak? Ale na Politechnice już korzystacie? Są jakieś możliwości?
Nie, na Politechnice mamy połączenie kablowe, światłowodowe, także nie ma potrzeby na to, żeby korzystać. No jeżeli ktoś ma oczywiście telefon z dostępem do 5G, to pewnie korzysta. No ja akurat jeszcze nie mam takiego telefonu, mój jeszcze nie takiej opcji nie jest przystosowany do tego, żeby korzystać, no jest jeszcze dobry, także no nie mam potrzeby wymiany go.
Tak, a pan profesor, jak będzie miał możliwość u siebie w domu korzystać z 5G, to będzie pan kupował inteligentne urządzenia, podłączał je do tej sieci, testował i sprawdzał, jak to działa i korzystał w ogóle z tych możliwości?
No myślę, że tak, bardziej dla zabawy na początku. Jeżeli to będzie mi jakoś potrzebne, to na pewno będę tak jakby z ciekawości testował takie urządzenie.
Czyli nie mamy się czego bać.
Ja się nie boję.
Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany inżynier Rafał Lech, profesor Politechniki Gdańskiej z Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki był moim gościem. Bardzo dziękuję, że znalazł pan czas i podzielił się swoją wiedzą.
Dziękuję bardzo.
Z państwem się żegnam. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska. Radiowo, naukowo.